Umiłowani w Chrystusie braterstwo, pokój wam. Chciałbym na początku do tego bukietu pozdrowień, który braterstwo tworzą cały czas i będą jeszcze tworzyć, dołączyć pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych ze zboru w Krakowie. Bracia i siostry zgromadzeni w czwartek na naszym nabożeństwie prosili. Takie było ich życzenie, aby wam przywieść te uczucia braterskich serc, które wszystkich nas razem łączą. W jedno ciało Chrystusowe, o którym przecież dzisiaj już rozmawialiśmy i będziemy jeszcze rozmawiać. Umiłowani w Chrystusie braterstwo, tak jak apostoł święty Paweł pisał, że rzeczywistością jest Chrystus, albo inaczej, że prawdą jest ciało Chrystusowe. To nie ja będę mówił na temat tego wersetu, ale tak się złożyło, że w jakiejś części będę również do niego nawiązywał. Bo to, o czym chciałbym z braterstwem dzisiaj, o czym chciałbym porozmawiać, jest to treść podobieństwa, które kiedyś Chrystus Pan wypowiedział do swoich uczniów. A miał w zamyśle ciało Chrystusowe, które miało się kształtować przez cały wiek Ewangelii. I podobieństwo, o którym chciałbym dzisiaj z braterstwem rozmawiać, zapisane zostało przez Ewangelistę świętego Mateusza w 20 rozdziale jego Ewangelii, gdzie czytamy od wersetu pierwszego. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy, około godziny trzeciej ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. I znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj stoicie bezczynnie przez cały dzień? A oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godziną pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar całego dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się zemdą na denara? Bierz to twoje, idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I drodzy braterstwo, gdybym miał zatytułować mój dzisiejszy temat, to nazwałbym go tak: rozważania o robotnikach pracujących w winnicy. Więc wiecie już, dlaczego powiedziałem, że chociaż ten zapis nie jest tematem moich rozważań, to w jakimś sensie będzie do niego nawiązywał. Prawda? Bo rzeczywistością jest ciało Chrystusowe. Podobieństwo, które zacytowaliśmy, jest jednym z 12, jakie nasz Pan wypowiedział o Królestwie Niebios. Chociaż niektórzy uważają, że tych przypowieści naszego Pana jest 13, gdyż prawdę mówiąc, podobieństwem są również słowa Jezusa zanotowane w 13 rozdziale Księgi Mateusza, a werset 52, gdzie czytamy: a On rzekł do nich: dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Wszystkie przypowieści o Królestwie Niebios zapisał święty Mateusz Ewangelista, z czego najwięcej, bo aż 7, znajduje się w 13 rozdziale tej Ewangelii. Dwaj inni ewangeliści cytują tylko niektóre przypowieści. Dla przykładu, święty Marek Ewangelista przytacza podobieństwo o siewcy, o ziarnie gorczycy, natomiast święty Łukasz obok tych dwóch wspomina jeszcze o przypowieści o kwasie. I drodzy braterstwo, jest rzeczą charakterystyczną, że jedynie święty Mateusz Ewangelista posługuje się określeniem Królestwo Niebios, których używa w sumie 32 razy. Żadna inna księga Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, nie będzie używać tego określenia. Pozostali ewangeliści posługują się określeniem Królestwo Boże, a również i sam święty Mateusz Ewangelista 5 razy w swoich zapisach używa tego określenia. Więcej, w równoległych zapisach ewangelicznych określenia te są używane zamiennie. Dla przykładu, kiedy Chrystus Pan rozpoczynał swoją misję, kiedy wystąpił z wód Jordanu, kiedy był kuszony na pustyni, kiedy powrócił, aby rozpocząć swoje dzieło, dwaj ewangeliści, święty Mateusz oraz święty Marek, odnotowali fakt rozpoczęcia dzieła zasiewu naszego Pana. Ewangelista święty Mateusz w 4 rozdziale, a 17 wersecie zapisał tak: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo niebios. Ale święty Marek, ewangelista, kiedy odnotował ten sam fakt, kiedy wskazał na początek misji naszego Pana, to w zapisie swojej Ewangelii w 1 rozdziale, a 15 wersecie zapisał: przyszedł Jezus do Galilei mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Nie będziemy cytować, ale podobny, równoległy zapis możemy zestawić z dwóch fragmentów. Ewangelista Ewangelii świętego Mateusza, 8 rozdział, a werset 11, oraz zapis świętego Łukasza Ewangelisty, 13 rozdziału, a werset 28. Królestwo niebios i Królestwo Boże. A więc Królestwo niebios, albo inaczej Królestwo Boże, jest tematem przewodnim nauczania naszego Pana i dalej ewangelistów. Rozumiemy, że określenie to należy docelowo odnieść do królestwa przepowiedzianego przez proroków, obiecanego przez samego Boga, a będącego na boskim planie wieków sumą dwóch wielkich okresów. To jest 1000-letniego Królestwa Chrystusowego i właściwego Królestwa Bożego. Kiedy nastanie koniec, jak uczy święty Paweł apostoł w 1 liście do Koryntian, 15 rozdziale, a 24 wersecie. Kiedy Chrystus odda władzę królestwą Bogu Ojcu, kiedy zniszczy wszelką zwierzchność na niebie i na ziemi, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Drodzy braterstwo, dla potwierdzenia tej myśli wskażemy dwa zapisy Pisma Świętego, oba pochodzące z Księgi Daniela. W Księdze Daniela, w rozdziale 2 oraz w rozdziale 7, mamy ukazane dwie wizje, jedna z punktu widzenia człowieka, a druga z punktu widzenia Boga. Pierwsza, kiedy Daniel wykładał sen, jaki król Nabuchodonozor miał w 2 roku swego panowania. Kiedy widział posąg, którego głowa była ze złota, piersi ramiona ze srebra, biodra z miedzi, a później żelazo, a na końcu żelazo zmieszane z gliną. I w 2 rozdziale proroctwa Daniela, w wersecie 34, czytamy tak: patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i z gliny i skruszył je. A wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. A kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił ziemię. I może dzisiaj, drodzy braterstwo, trudnilibyśmy się, starałibyśmy się zrozumieć myśl prorocką, którą Bóg chciał przekazać tym, którzy będą czytać Pismo Święte. Ale Daniel wytłumaczył to i Nabuchodonozorowi, a także i zostawił nam to świadectwo Boże. Werset 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo. Kto? Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy, usunie wszystkie owe królestwa, ale samo ostoi się na wieki. A więc pierwszy obraz, który uczy o tym, czym ma być królestwo, które Bóg będzie stanowił. A drugi, zapisany w tej samej księdze, a rozdział 7, gdzie ukazane są 4 bestie, które wychodziły z morza. Bóg w ten sposób pokazał, jak On patrzy na to, co będzie się dziać w czasie pogan. I w wersecie 23 czytamy tak. A czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. A po nich powstanie inny, a ten będzie innych poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamierzał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu, 2 czasów i 0,5 czasu. I co się stanie później? Czytamy, że potem odbędzie się sąd, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. A królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, bez końca, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. I drodzy braterstwo, symboliczny opis tego królestwa, tego przyszłego Królestwa Bożego, Królestwa Niebios, możemy odnaleźć w wielu miejscach, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Wiele jest takich miejsc. Możemy wspomnieć proroctwo Izajasza, człowieka, który nazwany jest ewangelistą Starego Testamentu. Bo przecież on uczył i wskazywał na Chrystusa, na tą wesołą nowinę. 2 rozdział Księgi proroka Daniela, od 2 wersetu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana, a góra w Piśmie Świętym to symbol Królestwa, będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. I tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Pójdzie wielu ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do Jego Królestwa, do świątyni Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a Słowo Boże z Jeruzalemu. Analogiczny zapis treści zanotował prorok Micheasz, 4 rozdział, wersety 1 do 5. I Księga Objawienia. Ileż tam jest wersetów, które mówią, jak będzie wyglądać przyszłe Królestwo Boże. Ale drodzy braterstwo, mówiąc o przyszłym Królestwie, aby właściwie wyrozumieć związane z nim teksty Pisma Świętego, należy zawsze mieć na uwadze, że królestwo to składać się będzie z 2 faz. Niebieskiej, czyli duchowej, oraz ziemskiej, czyli ludzkiej. Duchową fazę tego królestwa będą stanowić ci, którzy okażą się zwycięzcami obecnego wieku. To jest wiek Ewangelii. Głowa i ciało. To o nich w swoim widzeniu pisał święty Jan Objawiciel, kiedy Chrystus przekazał mu objawienie, które dał mu Bóg. 14 rozdział, a werset 1. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon. Znowu góra, znowu królestwo. A z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. A ziemską fazę królestwa będą stanowić święci mężowie Starego Testamentu, którzy zgodnie z zapisem 45 psalmu, a werset 17, będą jako książęta na całej ziemi. Apostoł święty Paweł poucza, że ich sąd, ale w znaczeniu krino, nie kryzys, poprzedzał wiek Ewangelii. I wszyscy oni dla swej władzy, wiary, zdobyli chlubne świadectwo, że podobali się Bogu. Drodzy braterstwo, nasz Pan, nauczając o przyszłym królestwie, raczej sporadycznie wskazywał na jego pełnię, czyli na obie jego fazy. Kilka razy tak uczynił. Dla przykładu, wspomniany już przeze mnie 8 rozdział, 11 werset Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Jezus powiada: ale ja wam powiadam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Inny przykład, niezwykle sugestywna wizja na Górze Przemienienia, gdzie trzem apostołom, świętemu Piotrowi, Jakubowi i Janowi, trzem uczniom, których Chrystus Pan tak bardzo umiłował, ukazał to w wizji, co miało nastąpić, gdzie z jednej strony był Eliasz, a z drugiej strony był Mojżesz. Ale to były sporadyczne przypadki, kiedy Chrystus Pan nauczał w ten sposób o Królestwie Bożym. Ale nauczanie naszego Pana z reguły było zawężone do fazy duchowej przyszłego Królestwa. I jest to zrozumiałe, gdyż powołanie niebieskie, wybór Kościoła miały i są przesłaniem obecnego wieku, czyli czasu, o którym uczył Chrystus. Powiem więcej, nauczanie to zazwyczaj nie odnosiło się do Królestwa Niebios w jego przyszłej chwale i mocy, ale raczej wskazywało na proces kształtowania się tegoż Królestwa w obecnym czasie. I dlatego Chrystus Pan mówił: podobne jest Królestwo Niebios. A wypowiadając te słowa, Jezus chciał zaznaczyć, że z wyborem i rozwojem prawdziwej fazy przyszłego Królestwa będą związane takie lub inne okoliczności, przypominające takie lub inne wydarzenia z codziennego życia. Przy czym Jezus w swoich wypowiedziach ilustrował zarówno dobre, jak i złe strony spraw związanych z kształtowaniem się tegoż królestwa. Czasami ilustrował zasady, na których to królestwo miało się opierać. W tematowej przypowieści nasz Pan powiada: albowiem podobne jest Królestwo Niebios do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Mając więc na uwadze to, co do tej pory powiedzieliśmy, oraz słowa Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, od 1 do 5 wersetu, nie ulega wątpliwości, że w tej przypowieści, która jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, gospodarzem, albo inaczej właścicielem winnicy, jest sam Ojciec Niebieski, Stwórca Wszechrzeczy. A winnicą, przy której pracowali najęci robotnicy, jest Kościół Boga Żywego, bracia święci, współuczestnicy wysokiego niebiańskiego powołania. Jezus powiedział bowiem tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Ja jestem krzewem winnym, ale wy jesteście latoroślami. Inne zapisy Pisma Świętego, że wspomnimy dla przykładu pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wersety 5-9, list do Efezjan, 4 rozdział, wersety 11-16, będą nas uczyć, że robotnikami najętymi do pracy w winnicy są ludzkie narzędzia, które niebiański Ojciec jako gospodarz wykorzystuje przy kształtowaniu Pańskiego ciała, odcinając latorośle, które nie wydają owocu, i oczyszczając te, które owoc wydają, aby wydawały owoc jeszcze bardziej obfity. Apostoł Święty Paweł powiadał bowiem tak: albowiem współpracownikami Bożymi, to znaczy robotnikami jesteśmy, a wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście, czyli inaczej winnicą Pańską. A w liście do Efezjan napisał: on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Taka jest rola i dzieło pańskich robotników. I drodzy braterstwo, są te rzeczy, które wydają się być bezsporne. Kiedy czytamy słowa przypowieści naszego Pana o robotnikach pracujących w winnicy pańskiej. Ale pozostałe zapisy podobieństwa nie są już tak jednoznaczne w interpretacji. I do dziś sprawują wiele trudności i kłopotu komentatorom. W książce Pytań i Odpowiedzi na stronicach 154 oraz 621 brat Russell, kiedy zastanawiał się, albo inaczej, kiedy odpowiadał na pytanie, które bracia stawiali mu z tej przypowieści. Strona 154 to jest pytanie z roku 1916. To był już rok, kiedy brat Russell był dojrzałym robotnikiem na niwie pańskiej. Prawda? To był rok jego śmierci. To nie były początki jego nauczania. A więc to były już dojrzałe przemyślenia, które miał w temacie nauk biblijnych. I napisał tak: przypowieść ta jest jedną z trudnych do wyrozumienia, we wszystkich zarysach. Jest to przypowieść, której wytłumaczenie nie jest podane. Przeto żaden z was, ani ja, nie możemy powiedzieć na pewno, jakie jest jej znaczenie. Najwięcej, co możemy uczynić z jakąkolwiek przypowieścią, co do której Pan nie dał wytłumaczenia, to uczynić tak bliskie zastosowanie, jak pozwala nam nasz rozsądek, i tymczasowo trzymać to jako znaczenie danej przypowieści. Jest to tyle i aż tyle, co każdy ma prawo uczynić. A więc nie wiedział. A na stronicy 153 uzupełnił swą wypowiedź o jeszcze jedno zdanie. Przy powieściach nie możemy się spodziewać, aby każdy najmniejszy szczegół, zarys mógł mieć swoje odpowiednie zastosowanie. Niektóre zarysy są jedynie dla zaokrąglenia przypowieści, aby uczynić ją rozumną lub dla zwrócenia uwagi na szczególne jej zarysy. Tu też jest bardzo ważna nauka, bo czasami mówimy tak jest, że kiedy badamy Pismo Święte, obrazy, figury, zawsze powinniśmy mieć na uwadze, aby nie iść za daleko. Że czasami możemy doszukiwać się znaczenia tam, gdzie zamysłem piszącego to nie było. I na to brat Russell tu zwraca uwagę, że przy powieściach często tak jest, że nie każdy szczegół musi mieć znaczenie i obraz. Może to być tylko treść, aby przypowieść uczynić bardziej przyjazną, przystępną, abyśmy mogli zrozumieć sens tej przypowieści. Umiłowani w Chrystusie braterstwo, w dostępnej literaturze, jaką obecnie się posługujemy, badając Pismo Święte, a mam tu na myśli wykłady Pisma Świętego i artykuły Watchtower, można spotkać kilka prób różnych interpretacji omawianej przypowieści. Każda z nich ma swoją siłę, ma swoją podstawę. Aby w ten sposób tłumaczyć właśnie wypowiedź naszego Pana. Ale żadna z nich nie tłumaczy słów Jezusa w sposób całościowy, wyczerpujący. Zazwyczaj ogranicza interpretację do niektórych aspektów wypowiedzi Jezusa, a resztę pozostawiając pod znakiem zapytania. I tak, drodzy braterstwo, w trzecim tomie wykładów Pisma Świętego, wydanym w 1890 roku, a tom ten nosi tytuł jakim? Trzeci tom. Przyjdź, Królestwo Twoje, prawda? Podobieństwa o Królestwie. Przyjdź, Królestwo Twoje. Podobieństwo o robotnikach pracujących w winnicy pańskiej wykorzystano jako argument potwierdzający naukę o zakończeniu się wraz z rokiem 1881, tak zwanego ogólnego wysokiego powołania. W wykładzie Dzieło Żniwa w podtytule 11 godzina na stronicy 246 czytamy taką myśl. Żyjący członkowie Kościoła Chrystusowego, pracujący w winnicy pańskiej w różnych czasach całego wieku Ewangelii, wyobrażeni są przez robotników. A przypowieść wskazuje szczególnie klasę, która wstąpiła do pańskiej służby, kiedy dzień miał się ku końcowi. O 11 godzinie. Tu, pisze brat Russell, Wyobrażeni są niektórzy, co pragną wejść w pańską służbę. Ale jest już za późno, gdyż ogólne wezwanie skończyło się. Ludzie ci mówią, nikt nas nie najął. Spóźniliśmy się, aby wejść na służbę według ogólnego wezwania. Ale mistrz odpowiada im, wskazując na zamknięte jeszcze drzwi sposobności do cierpienia w jego służbie. I na innym miejscu brat Russell doda, że drzwi te nie będą prędzej zamknięte, aż ostatni członek Kościoła zostanie wypróbowany i przejdzie pod zasłonem. A więc jest to pierwsza myśl. Chronologicznie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, w jaki sposób autor wykładów Pisma Świętego patrzył na podobieństwo naszego Pana o robotnikach pracujących w winnicy. Ale nie jest to jedyna myśl. Lata biegły, brat Russell zastanawiał się nad tą przypowieścią. Ona nie dawała mu spokoju. Starał się ją zrozumieć, a i bracia pytali. I dlatego w książce pytań i odpowiedzi w paru miejscach możemy znaleźć odniesienia autora wykładów Pisma Świętego do prób interpretacji naszego Pana, słów naszego Pana. I tak na stronicach 153, 154, 170, 621 możemy między innymi czytać takie słowa. Ktoś mógłby tłumaczyć, że to wezwanie robotników do winnicy rozpoczęło się za czasów Jezusa i Jego apostołów. A późniejsze wezwania stosują się do różnych okresów wieku Ewangelii. Tłumaczenie takie, powiada brat Russell, byłoby dość właściwe. Nie widzimy potrzeby, aby je zbijać. Ale na innym miejscu jest to artykuł Robotnicy Winnicy Pańskiej zamieszczony w Straży, rok 1950, stronica 84. Autor, nawiązując do takiego spojrzenia na tą przypowieść, powiada i przyznaje, że gdybyśmy chcieli różne jej działy stosować do różnych epok tego wieku, czyli wieku Ewangelii, to znaleźlibyśmy się w trudności, ponieważ apostołowie, jak i inni święci, którzy byli powołani nie na końcu, ale na początku wieku Ewangelii, nie pracowali przez cały ten wiek. Tu brat Russell zauważył trudność, kłopot. Jak go wytłumaczyć ten fakt, kiedy się przyjmie, że przypowieść należy odnieść do całego wieku Ewangelii? Na stronicy 170 w książce pytań i odpowiedzi brat Russell podaje inną myśl, inne spojrzenie. Inni znowu mogliby twierdzić, że wynajmowanie robotników do winnicy nie mogło być na początku wieku Ewangelii, ponieważ ta duchowa winnica była zasadzoną przez Pana i Jego apostołów. I oni też ją z początku doglądali. Przeto wzywanie robotników do winnicy miało nastąpić w czasie żniwa, przy końcu obecnego wieku, gdy owoc już dojrzał, więc robotnicy mieli iść, aby zebrać dojrzałe grona i otrzymać zapłatę. Takie tłumaczenie ma także swoje logiczne strony. A więc też i w tym podejściu brat Russell zauważał, że jest coś dobrego. Nie można go negować. A więc odniósł podobieństwo naszego Pana do czasu żniwa wieku Ewangelii. We wspomnianym już artykule Robotnicy Winnicy Pańskiej możemy przeczytać dwie kolejne myśli. A więc widzicie, braterstwo, że i brat Russell się biedził, kiedy starał się zrozumieć sens przesłania naszego Pana. Czytamy tam następującą wypowiedź, że w pierwszej kolejności można tą przypowieść zastosować do indywidualnego, duchowego życia każdego dziecka Bożego. I brat Russell wskazuje, że słowa podobieństwa mogą wskazywać na to, że członkowie Kościoła są powoływani jako jednostki w różnych okresach swego ziemskiego życia. Jedni wcześniej, a drudzy później. Jedni w dni swojej młodości, a drudzy zaś w podeszłym wieku. I rozwijając tę myśl, autor zauważa jednak, że gdybyśmy starali się stosować przypowieść do doświadczeń jednostek z ludu Bożego, to również i tu znaleźlibyśmy się w kłopocie. Bo w takim razie ci chrześcijanie, co rozpoczęli prowadzić chrześcijańskie życie w młodości, byliby pierwszymi. Ci zostaliby powołani, nagroda im byłaby obiecana. Inni zaś, będąc powołani później, zużyliby tylko część swego życia i talentu i sił, odpowiadaliby tym, co zostali powołani później, o 11 godzinie. Jeżeli byśmy tłumaczyli tę przypowieść w takim znaczeniu, że wszyscy ci otrzymali jednakową zapłatę bez względu, ile czasu kto spędził w służbie dla Pana, to również mielibyśmy trudność w tym, że ci, co byli powołani wcześniej, a więc ich służba dla Boga trwała dłużej, szemrali i byli niezadowoleni. A więc jakże to? Czy służba dla Pana może w ostatecznym rozrachunku przejawić się w szemraniu? Widział tu brat Russell niedogodność tego tłumaczenia. Zauważył, że również i to, takie podejście nie zadawala. W tym samym artykule podał jeszcze jedną myśl. Sugeruje, że na słowa przypowieści naszego Pana można spojrzeć jeszcze inaczej. Nie tyle tłumacząc jej poszczególne zapisy. Odstawmy, powiada, na bok szczegóły. Poszukajmy sedna przesłania, co Chrystus chciał powiedzieć. Zauważmy zasadę albo przesłanie skierowane do klasy Królestwa Niebios. I zdaniem autora artykułu tą główną nauką, jaką powinniśmy osiągnąć z tej przypowieści, kiedy odłożymy szczegóły na bok, jest to, że cokolwiek Bóg ofiaruje ludziom, jest darem Bożym. Bez względu na to, czy zostaliśmy powołani do większej lub mniejszej służby, to zawsze jest ona łaską i żaden prawdziwie poświęcony Panu nie będzie się chlubił, że sam zapracował na swoją nagrodę. Za tą myślą także opowiedział się autor artykułu Tajemnice Królestwa, który został zamieszczony w Heraldzie w roku 2005 w numerze pierwszym. A więc, drodzy braterstwo, przytoczyliśmy 5 różnych spojrzeń autora wykładów Pisma Świętego w temacie rozważanej przypowieści o robotnikach pracujących w pańskiej winnicy. I drodzy braterstwo, gdybyśmy przeczytali całość tych myśli, to musimy powiedzieć tak, że z żadnej z tych interpretacji brat Russell nie był zadowolony. Nie potrafił do końca w każdym szczególe wyjaśnić treści słów, które przekazał Jezus. No chyba, że zawęzimy interpretację przypowieści do zasady, prawda? Czyli ta ostatnia myśl, gdzie powiemy, że szczegóły są mniej istotne. Więcej, brat Russell pozostawił trzy rzeczy, trzy otwarte kwestie, pytania, w tym dwa, na które nawet nie zasugerował żadnej propozycji wytłumaczenia. W książce Pytań i Odpowiedzi na stronicy 171 problem ten ujął jednym zdaniem. Co będzie tym groszem? Kto będzie tym sługą, który ma wypłacić robotnikom po groszu? Oraz co znaczy, że niektórzy będą niezadowoleni i będą szemrać, że powinni dostać więcej? To brat Russell powiedział, że tego ja nie wiem. A więc te trzy rzeczy pozostawił otwarte. Nawet nie zaproponował rozwiązania. Jedynie mówiąc o symbolicznym groszu, nadmienia, że jest gotów przychylić się do myśli. Nie uważał tego za pewnik, ale jest gotów przychylić się do myśli, że grosz może przedstawiać nagrodę, jaką Pan da wszystkim, którzy są Jego ludem. Nie tylko mają mu statku, ale i wielkiemu gronu. Grosz zatem mógłby przedstawiać coś, co jest jednakowe u wszystkich, a więc nie chwałę, nie nieśmiertelność, nie cześć, ale raczej zdaje się przedstawiać żywot wieczny. Jest to myśl z książki Pyta i Odpowiedzi, stronica 621. A więc, drodzy braterstwo, powstaje pytanie, które spojrzenie uznać za bardziej, a które za mniej przekonywujące? Przedstawiłem 5 różnych spojrzeń, prawda? Nie odpowiem braterstwu na to pytanie. Każde z nich, jak sam autor powiada, ma swoją siłę i ma swoją moc argumentu. Ale każde z nich, o czym też powiedzieliśmy, rodzi takie czy inne wątpliwości. Pozostawia pewne kwestie bez odpowiedzi. Ale to, co jeszcze chciałbym braterstwu powiedzieć w tym czasie, który jeszcze mi pozostał, a niewiele go pozostało, to pewne fragmenty tego, jak ja na tą przypowieść patrzę. Jak ją czytam i jak interpretuję słowa naszego Pana. Kiedy Jezus powiada, że podobne jest Królestwo Niebios robotnikom pracującym w winnicy. Drodzy braterstwo, naszym zdaniem kluczową myślą, sednem wypowiedzi naszego Pana, drodzy braterstwo, kiedy będziemy czytać przypowieści Jezusa, to tak zawsze jest, Przypowieść może być długa. Ta należy do dłuższych, prawda? Ale z reguły cała treść zazwyczaj sprowadza się do jednej istotnej myśli klucza. Do pewnego zagadnienia problemu, który Jezus chciał naświetlić, wypowiadając tą czy inną przypowieść. I drodzy braterstwo, sądzę, że taką przewodnią myślą, tym kluczem, który Jezus wkłada na naszych rąk, kiedy starał się zobrazować Królestwo Niebios, jest werset 16, 20 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Jezus, kończąc swą wypowiedź, mówi tak: tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak na marginesie, umiłowani, warto w tym miejscu zauważyć, że występujące w niektórych przekładach, między innymi w Biblii Gdańskiej, którą tak chętnie się posługujemy, słowa, które ten tekst uzupełniają, albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych, te słowa nie znajdują się w najstarszych manuskryptach, ani w watykańskim, ani w synaickim, pochodzącym z IV wieku. Dopiero w manuskrypcie Efrema, datowanym na V wiek naszej ery, możemy odnaleźć to uzupełnienie. To jest margines tego, o czym mówimy. A więc, drodzy braterstwo, uważamy, że słowa Jezusa, tak pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi, są kluczem, sednem wyrozumienia myśli Jezusowej. Te słowa jeszcze dwa razy występują w zapisach ewangelicznych. I drodzy braterstwo, jest rzeczą ciekawą, że w obu wypadkach słowa te Chrystus Pan wypowiedział w kontekście zbawienia i wejścia do Królestwa Niebios. To jest jedna rzecz. I po drugie, w obu wypadkach tłem wypowiedzi Jezusa był cielesny naród izraelski. Są to dwa może mało znaczące szczegóły, kiedy czytamy wypowiedź Jezusa, ale sądzę, że bardzo istotne, jeżeli chcemy zrozumieć, o czym nasz Pan mówił, kiedy powiadał, że podobne jest Królestwo Niebios do robotników pracujących w winnicy. Pierwszy z wymienionych fragmentów zapisany jest w Ewangelii według świętego Mateusza, 19 rozdział, a werset 30. I drodzy braterstwo, jest to podsumowanie rozmowy naszego Pana ze swymi uczniami, prowadzonej po dyskusji Jezusa z bogatym młodzieńcem, żydowskim młodzieńcem, który, jak mamy zapisane, od młodości swojej przestrzegał przykazań, przystąpił do naszego Pana i pytał Go: Panie, co dobrego mam czynić, aby być zbawionym? To jest werset 16. Słowa Jezusa nie były łatwe w rozumieniu. Skoro nawet później i sami uczniowie, którym Jezus przecież na osobności otwierał księgi i tłumaczył, podeszli do Niego i pytali: Panie, któż wtedy może być zbawiony? A więc żywot wieczny, zbawienie i gdzieś w tle bogaty młodzieniec żydowski. Drugi zapis odnotował święty Łukasz, ewangelista, w 13 rozdziale, a w wersecie 30. I także i w tym przypadku słowa Jezusa, że ostatni i będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, są także podsumowaniem słów naszego Pana, jakie Jezus wypowiedział na postawione mu pytanie. Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? A równoległa w treści wypowiedź Jezusa, zapisana w 8 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 11 werset i 12 werset, będzie wyjaśniać, że nasz Pan, odpowiadając na pytanie, odniósł się pośrednio do cielesnych Izraelitów, w owym czasie synów figuralnego Królestwa Bożego. I dlatego, drodzy braterstwo, uważamy, że słowa Jezusa tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, uczą o wzajemnej relacji pomiędzy narodem żydowskim a narodami pogańskimi w kontekście zapłaty symbolicznego grosza, czyli, jak sądzimy, przywileju wejścia do duchowej fazy Królestwa Niebios, odziedziczenia zbawienia i żywota wiecznego. Drodzy braterstwo, ze względu na praojców, naród żydowski, to jest Izrael według ciała, był szczególnym klejnotem w ręku Bożym. Był królestwem kapłańskim, narodem świętym. Sam Bóg, kiedy przy górze Synaj zawierał z nimi przymierze, a mamy to zapisane w II Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a w wersetach 5 i 6 powiadał, że będziecie mi szczególną własnością pośród wszystkich narodów ziemi. To był naród wybrany, święty, odłączony, boski klejnot pośród narodów. Apostoł święty Paweł, kiedy w liście do Rzymian, tłumaczy nam, na czym zasadza się istota boskiego wybrania tego narodu, to w wersetach od 3 do 5 powiada, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. A więc, drodzy braterstwo, takimi byli Izraelici. To do nich należało synostwo i chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnice. A obietnicą Bożą, którą usłyszał Abraham, praojciec wiary żydowskiej, wraz z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, jak uczy święty Paweł w 4 rozdziale listu do Rzymian, a w wersecie 13, że to było dziedzictwo, że ma być dziedzicem świata. A to dziedzictwo w swej zasadniczej treści miało mieć grunty założone w niebiańskiej ojczyźnie, mieście mającym mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Drodzy braterstwo, rozumiemy, o tym brat już wspominał w pierwszej części, że droga do tego dziedzictwa nie mogła być wcześniej otwarta, aż nasz Pan, stawszy się człowiekiem, złożył swe życie na okup, czyli równoważną cenę za Adama, naszego praojca. Apostoł święty Paweł w drugim liście o Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, a 10 wersecie tak pisał, że Chrystus jest tym, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Ale od czasu, kiedy nasz Pan w wodach Jordanu stawił swoje ciało ofiarą świętą, żywą, przyjemną Bogu, kiedy począł kazać i nauczać, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Od tego czasu rozpoczął się wiek duchowego zasiewu, który został uznany przez Boga w chwili, kiedy Jezus, jak mówimy, zastosował zasługę swojej ofiary za nas, to jest za Kościół. Ale słowa zaproszenia, aby wejść do duchowej fazy Królestwa Niebios, nasz Pan skierował najpierw do Żydów. Gdyż jak uczy święty Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, a w wersetach 11 i 12, że Jezus do swej własności przyszedł i tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Zasadę tę potwierdził nasz Pan, kiedy wysyłając z misją powołania 12 apostołów, przykazał im mówiąc: na drogę pogan nie wchodźcie, do miasta Samarytan nie wkraczajcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, nie samarytańskiego, ale z domu izraelskiego. Ewangelia świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety 5 i 6. A na innym miejscu, kiedy nasz Pan zwracał się do niewiasty kananejskiej, kiedy ta prosiła Go usilnie, aby uzdrowił jej córkę opętaną przez demona, to ewangelista święty Mateusz w 15 rozdziale swojej Ewangelii, a w wersecie 24 zapisał słowa Jezusa, że On posłany jest tylko do owiec, ale jakich? Zaginionych z domu izraelskiego. Nie godzi się chleb rzucać szczeniętom. Podobnie uczył święty Paweł apostoł, gdy zwracając się do Żydów mówił, że wam to najpierw mieliście być pierwszymi, którym miała być opowiadane słowo Boże. Czyli wesoła nowina. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, a werset 46. I dlatego, umiłowani, uważamy, że był to wczesny ranek z przypowieści, kiedy gospodarz począł najmować robotników do swojej winnicy. I przez kolejne 3 lata swojej misji, naszym zdaniem, odpowiadające godzinie 3, 6 oraz 9, o których mowa jest w podobieństwie, nasz Pan konsekwentnie trzymał się tej zasady. Na drogę pogan nie wchodźcie, ale idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I ten czas trwał aż do godziny 11, która naszym zdaniem może wskazywać na śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Dlaczego umiłowanie? Ano dlatego, że z tym wydarzeniem nastąpiła radykalna zmiana w postawie i nauczaniu Chrystusa i tego, co przekazał swoim uczniom. Po swoim zmartwychwstaniu Chrystus po raz pierwszy w wyraźny sposób objawił swoim uczniom, że Ewangelia Królestwa Bożego ma być także głoszona wśród pogan, a więc nie tylko wśród owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Że oni, to jest Jego uczniowie, apostołowie, mają być narzędziami, albo inaczej świadkami w tym Pańskim dziele. Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu nauczał tak: idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, nie tylko Żydów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ewangelia według świętego Mateusza, 28 rozdział, a werset 19. Chrystus dalej uczył tak: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei. To nie była nowość, tak już było, ale Jezus jeszcze dodaje: i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, a werset 8. Drodzy braterstwo, to była rzecz nowa. Nowy obowiązek. Nowa prawda. Jakże trudna do wyrozumienia dla uczniów Jezusowych. Żydów z krwi i kości. Tych pierwszych, do których skierowane były słowa pańskiego wezwania. Że również Boże wezwanie będzie skierowane do pogan. Że i poganie są współuczestnikami i członkami jednego ciała. Współuczestnikami jednej obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. List do Efezjan, 3 rozdział, wersety 5 i 6. Ale to była także i konsekwencja nieprzyjęcia Jezusa przez Żydów i następstwo ich odrzucenia jako narodu od Pańskiej łaski. Oto dom wasz, powiada Jezus, pusty zostanie. I dlatego święty Jan Ewangelista napisał, że do swej własności przyszedł, ale właśnie go nie przyjęli. I dlatego święty Paweł apostoł nauczał, że wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak go odrzucacie, to znaczy kto? Żydzi, prawda? Uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto my zwracamy się do pogan. Do tych drugich, prawda? Następnych. I tak oto umiłowani pierwsi, czyli Żydzi, stali się ostatnimi, a ostatni, czyli poganie, stali się pierwszymi. Czyli sposobność ubiegania się o chwałę Królestwa Niebios w pierwszym rzędzie stała się od tego czasu udziałem ostatnich, a więc pogan. Zgodnie z oświadczeniem gospodarza, zacznij od ostatnich. A rozliczenie nastał wieczór, rozpoczęło się z chwilą powołania Korneliusza. Jak sądzili, pierwszego poganina. I zdumieli się, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, werset 45. Wówczas wierni pochodzenia żydowskiego, z tych pierwszych, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. A kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Czyli inaczej szemrali przeciwko Żydom. gospodarzowi. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, a werset 2. Drodzy braterstwo, czas już prawie, że dawno minął, tak to określę. Dlatego będziemy kończyć nasze rozważania nad podobieństwem naszego Pana o Królestwie Niebios. Że podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. I nasz temat nazwaliśmy rozważania o robotnikach pracujących w winnicy. I drodzy braterstwo, nie bez przyczyny, gdy staraliśmy się, prowadząc nasz temat, dostarczyć braterstwu materiału do własnych przemyśleń. Ja tu nie stawiam dogmatu, że to czy inne spojrzenie jest na pewno słuszne. To ma być baza do wnikliwego spojrzenia na pańską wypowiedź, do beriańskiego rozważania Słowa Bożego. I drodzy braterstwo, mam nadzieję, że choć w jakimś sensie cel ten przy pańskiej pomocy osiągnęliśmy. I oby umiłowani Bóg miłościwy pobłogosławił te wasze już domowe dalsze rozważania nad robotnikami pracującymi w winnicy. A jeżeli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Amen. Thank you.